Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku audycji w cyfrowym świecie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jan Cudzik, firma Outline AI. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło tutaj być, bardzo się cieszę, że zostałem przez Ciebie zaproszony do tej audycji. Mam nadzieję, że powiem coś ciekawego.
Myślisz cyfrowo?
Chyba od początku.
Od początku, czyli od kiedy?
Myślę, że jestem takim pierwszym pokoleniem, które było digital native, jak to się ładnie mówi po angielsku, czyli zaczynałem już w cyfrze. Jakby moje dzieciństwo to już był komputer, który stał w domu, to było to, że te procesy, ten sposób podejścia do działania zawsze był gdzieś związany z tą technologią, zawsze lubiłem technologię.
A czy dzisiaj widzisz, że wszyscy zaczynają myśleć cyfrowo? Czy widzisz wręcz może odwrotny efekt, że jednak wielu ludzi nie potrafi się dostosować do tych nowych czasów w świecie cyfrowym?
Co? Myślę, że...
Czy to zależy od bańki, w której jesteś?
Właśnie słowo bańka to było słowo, które miało się przewinąć gdzieś w 30 sekundzie mojej wypowiedzi, ale wtedy rozpocznę od tego. Ja na pewno żyję w jakiejś bańce. Oto zacząłem się wokół ludzi, którzy myślą bardzo cyfrowo, którzy czerpią z tej zmiany i starają się ją w jakiś sposób przekuć na swój własny sukces, to na pewno. Ale z drugiej strony myślę, że mamy chyba taką sytuację, że możemy obrać dwie strategie. I ostatnio, będąc na jednej z konferencji, otrzymałem taki plakat, że generujemy grafiki bez użycia AI, jako wartość, którą ktoś próbował przedstawiać. Czy to jest wartość? Tutaj miałbym może jakąś wątpliwość, ale to chyba nie jest dyskusja, która tutaj jest interesująca. Bardziej warto powiedzieć o tym, że niekoniecznie dzisiaj muszę myśleć cyfrowo, żeby móc korzystać z tego, co jest cyfrowe, bo ta zmiana, w przeciwieństwie do zmiany tej cyfrowej, o której rozpoczęliśmy i powiedzieliśmy o tym, to ona jest teraz dużo bardziej szybka, ale też ona jest taką zmianą demokratyzującą ten dostęp, bo często przy projektach badawczych, które prowadzimy na Politechnice Gdańskiej, bo to moja druga afiliacja, o której może warto wspomnieć czasami, to pojawia się kwestia związana z tym dostępem, ze zrozumieniem wiedzy i z pewnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego w procesie decyzyjnym. Nie? To się nazywa często współtworzenie, co-creation, ładniejsze słowo po angielsku, albo partycypacja. No i tam ta cyfra, ten sposób innego zarządzania danymi, innego przekazu, on jest absolutnie kluczowy, bo on pozwala zmienić trudną, skomplikowaną statystykę w przekaz, który zrozumie człowiek, który nie do końca jest w stanie pojąć wykres, tabelkę. To jest dużo, myślę. I to jest ta część cyfry, która sprawia, że chyba każdy może myśleć cyfrowo, tylko w taki sposób dostosowany do jego możliwości, poziomu czy sytuacji, w której się aktualnie znajduje. Nie?
Indywidualny, tak bym to nazwał. Dzisiaj, to jest moje zdanie, do którego chciałbym, żebyś się odniósł, że dzisiaj trochę jest tak, że opłaca się myśleć cyfrowo, bo w tym cyfrowym świecie, oprócz bardzo wielu zagrożeń, jest jednak bardzo dużo korzyści.
To ja spróbuję znaleźć odmienne stanowisko, bo ja ostatnio rozmawiałem o debatach i rozmawialiśmy o tym, że debata staje się strasznie miałka, jeżeli wszyscy się zgadzają. I mógłbym się z tobą zgodzić, bo z perspektywy moich wyborów absolutnie tak. Ale postawmy sytuację inaczej. Może opłaca się myśleć absolutnie niecyfrowo. Czyli być w tej awangardzie, w tych 5%, 7%, 10%, które podchodzą inaczej. Bo to może dać w pewnej długiej kolejności jakąś wartość, której cię nie znamy. Ale to jest pytanie, to jest bardzo trudny zakład, który jeżeli mamy pewien zakres kompetencji, umiejętności, który jest unikalny, może dać nam przewagę. Ale to jest droga dla bardzo małego procenta populacji, który może sobie pozwolić na taki zakład. Jeżeli chciałbym pomyśleć o szerszej grupie, o pewnej bezpiecznej strategii, to 100% tak. To myślę, że ucieczka od tej automatyzacji, od procesów, które zachodzą, ona będzie sprawiać, że możemy stać się w pewien sposób wykluczeni, że będzie nam trudniej radzić sobie rzeczami, bo żyjemy w kraju, szczęśliwie, który ma bardzo fajny poziom adaptacji cyfrowych technologii. No mamy fenomenalne dwa małe modele językowe, które są naszymi narodowymi rozwiązaniami, które będą, których jeden z nich będzie integrowany do obywatela w najbliższej perspektywie, co było już zapowiedziane.
Czyli Plum i Bielik, zaznaczmy.
Zaznaczmy. I to jest duża szansa, myślę. Żeby być częścią tego, korzystać z tego i w pewien sposób ułatwić sobie życie dzięki temu.
Mówiłeś o debacie. Do debaty potrzebny jest moderator. Dalej pozostajemy przy formule wywiadu, więc pozwól, że zadam kolejne pytanie. Być może jest tak, jak mówisz, że wąskie grupy, że człowiek będzie dobrym luksusowym, że tak naprawdę umiejętności człowieka będą stanowiły tą wartość dodaną. Ale ja myślę o ludziach, którzy zbliżają się być może do emerytury. Być może komputer nigdy nie był ich mocną stroną. Że są już kilka lat przed emeryturą. Oni też muszą myśleć cyfrowo?
Nie lubię założenia, że ktoś musi coś, nie? Jakby bardzo
mocno... Czy powinni myśleć cyfrowo?
O, no to właśnie... To myślę, że warto, żeby próbowali myśleć cyfrowo, bo myślę, że ten dostęp właśnie do usługi cyfrowej dzisiaj jest dużo bardziej łatwy, jest zdemokratyzowany, nie wymaga tak dużej poziomu umiejętności. Wróćmy znowu do systemów narodowych, bo ja lubię podawać się jako przykład, jako takie zestawienie. M-Obywatel, który jest bardzo przyjemnym systemem na komórce, działa, spełnia swoją funkcję, nie muszę się go uczyć, mogę z niego skorzystać, kiedy chcę, jestem z niego zadowolony. ZUS-PUE, jestem... cyfrowym native'em, tak? Radzę sobie w tym. W tym systemie absolutnie nie wiem, czy odczytałem tą wiadomość, czy potwierdziłem. Nigdy nie jestem w stanie znaleźć wiadomości, którą wysłał do mnie rzeczony urząd na tym systemie, a jak już ją znajdę, to nie mam nawet pewności, czy potrafiłem do końca otworzyć. I to jest system, który był z kolei strasznie wykluczający, uważam, bo nie wyobrażam sobie pokolenia moich rodziców, które przychodzi przez to piekło w tym systemie, nie? Więc myślę, że ta zmiana cyfrowa, którą ci obserwujemy, ona jest właśnie taką zmianą, która sprawia, że interfejs przestaje być problemem, że interfejs stara się wczuć w nasze wymagania i pozwala nam zmieniać ten proces na taki, który będzie dostosowany do nas.
To może ZUS musi najpierw na to zarobić, bo słyszałem, że najpierw wprowadzają AI do kontroli tego, czy płacimy, czy nie płacimy. Zresztą, to bardzo szeroki wątek ZUS-owski, nie będziemy go teraz poruszać. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Rzeczywiście, M-Obywatel przydaje się w bardzo wielu kwestiach. Nie wiedziałem o tej platformie ZUS-owskiej, że ma tak trudny i skomplikowany interfejs, który był praktycznie wykluczający, ale też nawet spojrzałem ostatnio, koniec kwietnia, no to jest czas rozliczenia się z PIT-ami, tak? Fascynuje mnie to, jak kiedyś było to trudne, a teraz jak jest łatwe. Wracając do dostępu... No.
Ale tutaj myślę, że mam takie drugie podejście, bo z jednej strony ta pełna automatyzacja tego procesu jest wartością, ale jest też ryzykiem, nie? To jest coś, co sprawia, że jeżeli te systemy sprawiają, że one zwiększają pewną kontrolę, pewne ograniczenia, one mogą działać w taki drugi sposób. Ja obserwuję ostatnio zmianę w Hiszpanii, gdzie wypłata powyżej 3000 euro musi być zgłaszana tam ileś dni wcześniej i musi być podany powód wypłaty. I to jest element cyfrowej transformacji, bo kiedyś to byłoby nie do ewidencjonowania. No jak to ręcznie prowadzić w tak wielkim kraju, w tak dużej populacji, ale dzisiaj przy cyfrowych systemach możemy to przetwarzać, więc... Ta zmiana, która z jednej strony ułatwia nam pewne rzeczy, może w pewien sposób nas ograniczać, może narzucać na nas kolejne rygory, kolejne utrudnienia. Nie?
Ostatnio czytałem o bardzo takim zaawansowanym systemie kontroli ruchu drogowego w Indiach. W jakimś tam mieście wprowadzono tysiące kamer, dronów sprzężonych właśnie z AI, gdzie na każdym przejściu jest kamera, cyfrowe oczy. Dystopijne wizje przychodzą mi na myśl, jak na przykład z filmu Raport Mniejszości. To jest bardzo ryzykowna gra. Pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi. I przepraszam za zbyt długi wstęp, ale tutaj zaczyna się moje pytanie. A propos predykcji tego cyfrowego świata. Bo dzisiaj wiemy, na czym stoimy. Mamy pewną pulę zagrożeń, mamy pewną pulę korzyści i kto, w którą trafi, no to jest też zależne od nas i tego, jak jesteśmy w tym świecie cyfrowym zaadaptowani. Ale jak twoim zdaniem ten świat cyfrowy będzie się w najbliższych, na przykład 5 latach, do 2030 roku rozwijał? Czy ludzie, którzy dzisiaj mają komputer za odbieracza maili i wchodzenia na Facebooka, bardzo się mocno zaskoczą, na przykład za 5 lat, że ten internet podążył w takim kierunku niespodziewanym, że nagle otworzą komputer i stwierdzą, oj, za daleko to poszło.
Wiesz co, to i tak już bardzo zawyżyłeś, bo powiedziałeś ludzie, którzy mają komputer. Ja już obserwuję z perspektywy procesu sytuację, kiedy wraca do CV pojęcie, że ktoś potrafi obsługiwać komputer, bo...
Serio?
Serio, bo są ludzie, którzy żyją już tylko na tabletach i na telefonach. To jest ich natywny sposób dostępu do sieci, do treści. To pewną tendencję pokazuje. Jak zobaczymy to szerzej w świecie, to jest coś, co się dzieje, nie? To jest narzędzie. Naszą bramką dzisiaj do świata cyfrowego przestał być komputer. To jest główna zmiana, która pokazuje, jak dostosowujemy treści. Ta zmiana, która zachodzi u usługodawców, pojęcie mobile first, to jest pojęcie, które pozwala nam w pewien sposób mówić, gdzie jest przyszłość. Bo ta przyszłość jest w takiej ciągłej łączności. My zaczynamy żyć w ten sposób, że naszym centrum dowodzenia jest telefon, u niektórych zegarek. Zaraz będą to pewnie okulary, które będą nam wyświetlać jakąś informację, jeżeli akurat będziemy chcieli iść tą drogą. To jest zmiana, która na pewno nastąpi szybko, ale ja nie sądzę, że to będzie zmiana, która wywróci, no bo podobne dyskusje prowadzono 3 lata temu, nie? No i nie spodziewam się, że najbliższe 2 lata przywołają tak dużą zmianę, że ten proces zmieni. Zmieniają się interfejsy i to jest na pewno na plus. I świat cyfrowy przestaje być taki wykluczający, bo to jest chyba najfajniejszym elementem, że tak naprawdę każdy dzisiaj za pomocą prostych narzędzi jest w stanie sobie coś tam budować, jest w stanie sobie korzystać z jakichś rozwiązań, jest w stanie sterować tym swoim komputerem w sposób, w jaki chciałby sterować, jeżeli już jest na tym etapie, że chce mieć ten komputer, nie? Ale co jest fajne, nie musi mieć tego komputera, może to robić z telefonu.
Czyli telefon jest przyszłością, tam wszystko będzie.
Nie wiem, czy jest. Na pewno jest dzisiaj z perspektywy globalnej, nie tutaj z perspektywy Polski, z głównym narzędziem, głównym medium, główną bramką wyjścia do całego świata cyfrowego.
Jasne, ale nie w pracy.
Takiej pracy, którą robię ja, ty pewnie nie, ale w niektórych pracach możliwe, że już tak.
Okej, czyli nie możemy przewidzieć przyszłości na pewno, jeżeli chodzi o dostęp cyfrowy, o myślenie cyfrowe, o to, jak ten świat cyfrowy będzie wyglądał, bo my chyba nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy za miesiąc w tym świecie. On jest bardzo dynamiczny. Wszystko się bardzo szybko rozwija. Od sztucznej inteligencji przez różne gałęzie rynku technologicznego. Ostatnio czytałem Ilona Muska wypowiedź, który mówi, że za chwilę każdy będzie miał osobistego robota. No to już są tak daleko idące wizje, Że mówienie dzisiaj o perspektywie 5 lat wykracza trochę poza chyba nasze możliwości.
Słuchaj, a ten osobisty robot to jest coś, co jest pewnego rodzaju spełnienie marzeń. Nie? Bo jak się pojawiło AI, to często były głosy, że ja nie chcę, żeby to AI robiło ze mnie mój proces twórczy, kreatywny, a wolałbym, żeby mi pranie ogarnęło i posprzątało dom. I myślę, że coś w tym jest takiego, że ta adaptacja, jeżeli te roboty będą dostępne cenowo i będą działać, to będzie absolutnie fenomenalnie szybka, bo w przeciwieństwie do samochodów elektrycznych, one faktycznie zmienią nam takie day to day bardzo mocno i to będzie coś, z czego będziemy chcieli skorzystać, więc ja mocno wierzę w tę wizję, ale myślę, że kluczem są interfejsy głosowe. Wiesz, ty pracujesz głosem, więc to dla ciebie może być przyszłość i nagle twój głos może być jeszcze bardziej słyszalny i będzie chętniej odbierany.
Choć bardzo niechętnie lektorzy do tego podchodzą, przyznam szczerze, bo widzę, co się dzieje na rynku, twierdzą, że jednak dalej muszą pracować tym głosem i nie chcą go sprzedawać. Pytanie, czy to się utrzyma, jak jeden, a potem drugi, a potem trzeci zaczną sprzedawać swój głos i czerpać z tego zyski.
To tak jak kiedyś muzycy nie chcieli nagrywać płyt, bo bali się, że ludzie nie będą przychodzić na koncerty. Co się stało? Sytuacja jest odwrotna, nie? Jak masz płyty, to ci chcą przychodzić. Myślę, że tutaj ta obawa jest chyba niezasadna, ale no nie znam tego rynku, to byś mógł, jako ekspert moglibyśmy się zamienić teraz rolami, ale ten interfejs głosowy zmienia w ogóle absolutnie sposób komunikacji z naszym urządzeniem. On sprawia, że to urządzenie staje się dla nas czymś innym. To też są bardzo duże ryzyka, nie? Bo my zaczynamy w pewien sposób przenosić te emocje na naszego asystenta i AI na przykład, nie? Co może nie być najlepsze. To może być pewna forma takiej autoterapii, nie? Bo jesteśmy w stanie powiedzieć słowa, których nie chcielibyśmy powiedzieć na przykład do naszego podwykonawcy, do tego systemu, a później dodać, czy mógłbyś zmienić tą narrację, żeby ona nie była tak bardzo opresyjna. I to myślę, że może dobrze działać tak z perspektywy momentalnego wyładowania, jakby poskromienia pewnych emocji, ale też to znowu jest super szansa dla osób, które na przykład mają problem z operowaniem, bo my myślimy bardzo często o nas, o ludziach, jako o ludziach, którzy mają 2 sprawne ręce, obydwoje sprawnych oczu, aparat mowy, który jest w stanie artykułować odpowiednie rzeczy, mogą się poruszać. Ale gros społeczeństwa ma jakieś ograniczenia. I te ograniczenia stanowią coraz mniejszą barierę dzięki temu, że ten dostęp cyfrowy jest inny. Ci ludzie stają się bardziej uczestnikami społeczeństwa, co jest wartością samą w sobie.
Drodzy Państwo, jak sami Państwo słyszą, przyszłość trudno przewidzieć, ale tak jak Jan powiedział, cyfrowy świat czeka, zaprasza, oczywiście z krytycznym umysłem i z pewną dozą odpowiedzialności, bo jej zawsze musi być w nas choć odrobina, żeby się w tym świecie cyfrowym bezpiecznie poruszać. Wydaje mi się, że to będzie ładna klamra tej rozmowy. Moim i Państwa gościem był Jan Cudzik, firma Outline AI. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu, bo mi bardzo miło być w studiu tutaj.
Do usłyszenia.
Dziękuję, Wojtku.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.